Jak masz ropę, to masz wszystko.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Darek i Kinga, a także Gustaw i Sniki, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.to/miloszszymański i oczywiście zarubieżą.pl/książka. Najbliższe występy wokół książki to Klubokawiarnia Tam i z powrotem, Warszawa, poniedziałek, 19 czerwca, godzina 18. Następnie wielka premiera Kto zgasi światło, 22 czerwca, godzina 16, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, a godzina 18.30, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Następnie 26 czerwca, godzina 18, Biblioteka w Swarzędzu, Czwartaków 1 oraz Biblioteka imienia Biegańskiego w Częstochowie to 13 lipca. Tyle na teraz, reszta jak tylko coś zorganizuję.
Odcinek 299. Teodoro Obiang Basongo. Z mojej drodzy, w zeszłym odcinku z serii gwinejsko-równikowej, równikowo-gwinejskiej, mówiłem wam o Masiasie, najbardziej szalonym dyktatorze, jakiego ziemia nosiła. I to jest człowiek, który nie ma na sumieniu milionów albo dziesiątek milionów ludzi tylko dlatego, że kraj, którym rządził, miał ćwierć miliona mieszkańców, ale gdyby rządził Chinami i miał takie możliwości jak Mao, to myślę, że poszedłby znacznie dalej, bo przypomnijmy, Mao odpowiada w sposób pośredni bądź bezpośredni za nawet 70 milionów zabitych ludzi, zamęczonych, zagłodzonych i tak dalej, i tak dalej. Co w owym czasie w Chinach to było z 10% ludności. Tymczasem Macias doprowadził do śmierci na pewno 20% ludności Gwinei Równikowej, może więcej, i sprawił, że jakaś połowa ludności Gwinei Równikowej uciekła z kraju. No i gdybyśmy to przełożyli na Chiny, to mamy takie ilości uchodźców, z którymi świat by sobie nie poradził. No ale dobra, Maciasa już nie ma. Macias został rozstrzelany przez marokańską gwardię nowego prezydenta, właściwie wtedy szefa wojskowej hunty, dowódcy wojskowej hunty, czyli głównego bohatera dzisiejszego odcinka, Teodoro Obianga Nguema Basongo. I Teodoro Obiang Nguema Basongo był gościem, który oczywiście był bratankiem byłego prezydenta i był bardzo ważnym elementem całego systemu, ponieważ przypomnijmy, był on dowódcą Gwardii Narodowej, szefem głównego więzienia, jeszcze dowódcą głównego więzienia, Playa Negra, i jeszcze na to wszystko był gubernatorem wyspy, na której mieści się stolica, Malabo. Zacznijmy od tego, że młody Obiang, bo tak już go teraz będę nazywać, urodził się w 1942 roku, więc kiedy przejmował władzę w 1979, to latek miał 37, władzę oczywiście dzierży do dzisiaj, co czyni go najdłużej urzędującym prezydentem w historii. Tak, moi drodzy, w historii świata. Oczywiście są ludzie, którzy rządzili swoimi krajami dłużej niż Obiang, bo chociażby z żyjących to mamy Hassanala Bolkiaha, znanego także jako sultan Brunei, który jest tymże sultanem od 1967 roku, to daje nam już teraz latek 56 i on rzeczywiście tym krajem rządzi, bo to jest przecież monarchia absolutna, no ale on nie został wybrany. Nie jest prezydentem. Znaczy nie, żeby jakoś tak Obiang był bardzo wybierany, bo to zaraz wam opowiem o tych wyborach. One były takie średnio demokratyczne. No, mamy jeszcze Paula Biya z Kamerunu, który prezydentem jest od 1982 roku, ale wcześniej, od 1975 był jeszcze premierem, chociaż nie miał on pełni władzy. No a Teodoro Obiang Nguema Basongo jak najbardziej pełnię władzy w Gwinei Równikowej w dalszym ciągu ma. Więc czyni go to postacią pod tym względem absolutnie wyjątkową. No ale dobra, przejdźmy do jego życiorysu. Więc urodził się on w małym miasteczku przy granicy z Gabonem. W ogóle jego rodzice, czy ojciec przynajmniej, jest z Gabonu. Ojciec jego nazywał się, uwaga, Santiago Nguema Eneme Obama. Oh yeah. Teodoro Obiang zrobił sobie college, czyli liceum ogólnokształcące, a następnie wstąpił do gwardii kolonialnej, czyli do tego wojska, które spośród lokalsów rekrutowali Hiszpanię jeszcze w czasach kolonialnych. Następnie został wysłany jako zdolny chłopak do Akademii Wojskowej w Saragossa w Hiszpanii i został porucznikiem armii kolonialnej. I jako porucznik armii kolonialnej zastała go sytuacja, w której wuja jego przejął władzę. Wuja oczywiście go szybko awansował i tak dalej. No i z racji tego, że był on porucznikiem gwardii kolonialnej, został on porucznikiem Gwardii Narodowej, bo tak ona została przemianowana, szybciutko awansował, został oficjalnie pułkownikiem i dowódcą Gwardii Narodowej i jako taki 3 sierpnia 79 roku obala wuja. Tu warto przypomnieć, że 3 sierpnia jest w tej chwili w Gwinei Równikowej świętem narodowym, oczywiście dniem wolności, lol. W każdym razie, bajer jest taki, że Obiang zdecydował się wystąpić przeciwko wujasowi i go obalić, nie dlatego, że bolały go tutaj nadużycia, niedemokratyczne nadużycia jego wujka, czy coś takiego, bo przecież sam w nich brał udział, sam torturował i mordował ludzi w więzieniu Playa Negra i tak dalej. Hello? Chodziło o to, że Macias wydał wyrok śmierci na brata Obianga. Obiang w ogóle ma 9 braci, więc na jednego z nich wydał tenże wyrok. Oni wszyscy oczywiście pełnili ważne funkcje w systemie. No i wtedy Obiang stwierdził, że dobra, wystarczy, bo mu teraz będzie wuja braci wybijać. To zaszło za daleko. Bić to my ich, a nie oni nas. W związku z tym, kiedy on zrobił zamach stanu, to w kraju wybuchła wojna domowa. Krótka. Przy czym to nie jest tak, że ta wojna domowa wybuchła w obronie Maciasa, bo jeżeli ktoś słuchał uważnie poprzedniego odcinka, to powie hello, ale przecież mówili, że zamach stanu był bezkrwawy. No bo generalnie był. I nikt nie chciał Maciasa bronić. Ale to, że nikt nie chciał Maciasa bronić, nie znaczy, że nikt nie chciał zawalczyć o władzę po Maciasie. I właśnie ta walka o władzę po Maciasie trwała kilka tygodni. Na miejscu nie było zagranicznych dziennikarzy, więc dokładny opis wydarzeń jest taki dosyć rozmyty, bo każdy przedstawia inną wersję. W każdym razie było szczalane, zginęło trochę ludzi, ostatecznie Obiang razem ze swoimi ziomeczkami władzę przejął. Oczywiście bardzo szybko ziomeczków wykolegował, albo poustawiał na ważnych stanowiskach, żeby byli mu posłuszni, a on sam dzierży się stołka 44 lata już teraz. I jest w trakcie swojej 7. kadencji prezydenckiej. No ale dobra, mówiłem o marokańskich najemnikach. Chodziło o to, że król Maroka wysłał Obiangowi 180 swoich ludzi, żeby stanowili jego przyboczną gwardię i faktycznie bardzo się przydali. Nawet tych 180, bo w tak małym państwie jak Gwinea Równikowa to była już duża siła zbrojna i oni byli podporą systemu na samiesieńkim początku, w tym także rozstrzelali Maciasa, bo ludzie się bali, że Macias rzuci na nich czary. No i teraz tak, co robi młody Obiang po przejęciu władzy? Więc młody Obiang zwalnia więźniów politycznych, a ich były przecież tysiące, i znosi w kraju niewolnictwo. No to jest dosyć nisko zawieszona poprzeczka, musicie przyznać. Znosimy niewolnictwo i zwalniamy więźniów. Tyle w kwestii reform. Więcej za bardzo nie było i oczywiście nagle wjechał temat, że nie wolno mówić o roli Obianga w poprzednim systemie. Po prostu poprzedni system zwany jako czasy Maciasa był tematem zamkniętym i nigdy nie pytamy kobiety o jej wiek, mężczyzny o jego zarobki i Teodoro Obianga co robił w latach 68-79. Następnie mamy 3 lata dyktatury wojskowej. Dyktatura wojskowa, oczywiście, której to przewodził Obiang jako szef hunty, mówiła oczywiście, że będziemy teraz demokratyzować kraj i tak dalej, no ale po 3 latach już było ciśnienie, żeby wreszcie zaczęli demokratyzować kraj, więc wprowadzono konstytucję z 1982 roku, która to była postępowa, liberalna i tak dalej. Oczywiście zakładała ona bardzo wiele prerogatyw dla prezydenta, ale w kwestii praw i wolności człowieka, no wspaniała, jak konstytucja Związku Radzieckiego zupełnie. No i konstytucja ta została napisana w taki sposób, że poza tymi swobodami i wolnościami dla ludzi, prezydent miał mieć 7-letnią kadencję i w konstytucji było napisane, że no prezydentem zostaje Teodoro Obiang. Fajnie, tak wiecie, bez wyboru, po prostu napisać sobie w konstytucji, że jesteś prezydentem. Skoro i tak trzymasz władzę w rękach, skoro i tak jesteś szefem hunty, to sobie możesz zapisać w konstytucji, że teraz będziesz 7 lat prezydentem, bez konieczności robienia wyborów. I tutaj mógł ktoś zapytać, ale zaraz, to jak? Przyjęli konstytucję i nie robili żadnych wyborów? To tak można? A ja odpowiadam, można, jeszcze jak. Więc zrobiono referendum, w tym referendum, surprise, surprise, przy 93% frekwencji 96% ludzi zagłosowało za. W związku z tym, skoro ci ludzie zagłosowali za przyjęciem konstytucji w 96%, jakiejkolwiek konstytucji można by powiedzieć, to przyjęli także w 96%, że teraz Obiang będzie prezydentem przez najbliższych 7 lat. Simple as fuck. No a ktoś by mógł zapytać, no dobra, no ale jakieś wybory parlamentarne, jakaś opozycja?
W żadnym wypadku.
A komu to potrzebne?
Komu to potrzebne? Właśnie.
A dlaczego?
Otóż, moi drodzy, nie było wyborów parlamentarnych, bo nie było takiej potrzeby, no bo skoro nie ma opozycji, bo być jej nie może, bo jest jedna partia, która, I kid you not, nazywa się Demokratyczną Partią Gwinei Równikowej, ona ma pełnię władzy i po co więcej partii? Skoro jest jedna najlepsza partia, to po co wam więcej partii, ludzie, no? To się tylko będą kłócić, będzie burdel i tak dalej. A tu, proszę bardzo, jest jedna partia, jest jeden prezydent, ein Volk, ein Reich, ein Obiang. To wszystko jest przecież jasne, nie? No i Obiang miał w konstytucji zapisane pełnię władzy, rządzenie dekretami i w ogóle wszystko, co chcecie, nie? No ale minęło parę latek, zrobił się rok 89. No i trzeba było zorganizować wybory prezydenckie w końcu. No i wyobraźcie sobie, że w tych wyborach prezydenckich kandydatów lista składała się z jednego kandydata, Teodora Obianga, surprise, surprise, który otrzymał, uwaga, niemożliwe, 99% głosów. Kid you not. W kolejnych wyborach w 96, bo co 7 lat organizowali, w tym czasie była poprawka do konstytucji, że jednak te dwie kadencje to, wiecie, bezsensowny limit dla tak genialnego przywódcy jak Obiang. No i w 96 Obiang dostaje 98% głosów. W 2002 97, w 2009 95, w 2009 już miał kontrkandydatów, uwaga, nie? W 2016 93, słabiuchno, no ale w zeszłym roku były wybory, dostał 97% głosów, więc trzyma poziom. To jest jego 7. kadencja, jak już mówiłem. Zdarzały się takie wybory, w których w niektórych obwodach, komisjach obwodowych naliczono 103% głosów za Obiangiem i tak dalej, także wiecie, to jest ten rodzaj wyborów, w których głosować można, ale wybierać już nie. Natomiast jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, to pierwsze odbyły się w 88 roku, a więc na chwilę przed tymi pierwszymi prezydenckimi wyborami. No i tamże Demokratyczna Partia Gwinei Równikowej zdobyła 60 miejsc w parlamencie z 60 możliwych. W kolejnych wyborach w 93 słabiuchno, bo tylko 68 na 80, potem 75 na 80. W 2004 wydarzyła się katastrofa, bo Teodoro Obiang zaczął za bardzo eksperymentować z dopuszczaniem opozycji do władzy i jego partia zdobyła 68 miejsc w parlamencie ze 100. No to tak już robić nie wolno. Więc w kolejnych wyborach w 2008 roku i w tych w 13 i tych w 17 układ był prosty. Demokratyczna Partia Gwinei Równikowej 99 miejsc w parlamencie, opozycja 1. Jest opozycja? Jest. Proszę bardzo. What is your problem? Natomiast jak były te wybory w zeszłym roku, to postanowiono połączyć prezydenckie z parlamentarnymi, stąd kadencja trwała jego 6 lat, a nie 7. I w tych wyborach okazało się, że na opozycję już nikt nie głosował. 100 na 100 miejsc ma Demokratyczna Partia Gwinei Równikowej. No ale w międzyczasie Teodoro Obiang powołał do życia Senat w 2013 roku i wtedy jego partia zdobyła skromne 54 na 70 miejsc. A w kolejnych wyborach 17 i 22 55 na 70 miejsc w Senacie. Co myślę, co tak kiepsko idzie w Senacie? Czyżby Demokratyczna Partia Gwinei Równikowej miała jakieś braki? Ktoś nie chciał na nią głosować? Opozycja taka silna? Otóż, moi drodzy, nie. 15 pozostałych miejsc w Senacie po prostu obsadza bezpośrednio prezydent, nie bawiąc się już w wybory. Także mamy sytuację w tej chwili w Gwinei Równikowej, że Teodoro Obiang, mający aktualnie 7. kadencję, w ostatnich wyborach zdobył 97% głosów. Jego partia ma 100 na 100 miejsc w parlamencie, znaczy w izbie niższej parlamentu, 55 na 70 w Senacie, a pozostałych 15 to są ludzie nominowani przez Obianga, czyli w sumie też partia. Także Obiang ma 100% swoich ludzi w obu izbach parlamentu i sam 97% poparcia, lol, w wyborach. I tak to się, moi drodzy, kula, tak się robi demokrację. No ale wiecie, jak spojrzeć na kraje sąsiednie względem Gwinei Równikowej, to mamy Kamerun, w którym w 60-letniej historii niepodległego Kamerunu mamy dwóch prezydentów i ten drugi, Paul Biya, o którym już mówiłem, prezydentem jest od 41 lat, czyli niewiele tylko ustępuje Obiangowi. I pytanie, który kogo przeżyje, bo Paul Biya jest 90-latkiem w tej chwili, Obiang 80-latkiem, więc Obiang ma większe szanse. No i ten. I Paul Biya wcześniej był 7 lat premierem, czyli wiecie, no w sumie rządzi od kiedy średnia wieku w Kamerunie, mediana wieku w Kamerunie to jest 24 lata, czy 23, więc co najmniej 3/4 mieszkańców Kamerunu urodziła się za prezydentury Paula Biya, a 92 albo 3%, już nie pamiętam dokładnych wyliczeń, nie pamięta innego prezydenta. W sensie nie była w stanie głosować na innego prezydenta, bo była dziećmi przed 82 rokiem. W każdym razie drugi sąsiedni kraj, czyli Gabon, bo tylko z tymi dwoma krajami Gwinea Równikowa graniczy, Gabon ma aktualnie trzeciego prezydenta. I tak się składa, że ten prezydent rządzi tam dopiero 14 lat. Myślę, o, co tak sobiutko? Ano dlatego, że wcześniej przez 40 lat rządził jego tata, Omara Libongo. Także mamy sytuację, w której to jest taki region świata, że władza nie lubi się zbyt często zmieniać. No, są jeszcze wyspy São Tomé i Príncipe, z którymi przez ocean graniczy Gwinea Równikowa. No, ale tam to jest w ogóle tragedia, bo przez od 75 roku, czyli przez tych no już teraz prawie 50 lat, mamy 6. prezydenta. Także to jest bardzo zły przykład dla regionu i nikt nie powinien patrzeć na São Tomé e Príncipe. No tam był okres dyktatury wojskowej i tak dalej, bo to przecież w afrykańskim kraju musi być okres dyktatury wojskowej. Niemniej jednak, no 6. prezydent to jest bardzo zły przykład i Gwinea Równikowa nie powinna tak bardzo spoglądać na tę brzydką kolonię, która zmienia sobie prezydentów. W ogóle kto to widział, mamy dobrego prezydenta, po co go zmieniać? No, wracając do sytuacji w Gwinei Równikowej w początkach rządów Teodoro Obianga. Otóż Teodoro Obiang po tym, jak zwolnił więźniów politycznych, to zaraz zaczynał zapełniać więzienia swoimi więźniami politycznymi. A dlaczego, by ktoś zapytał, dlaczego znów zamykał ludzi do więzień? Por qué? Porque vete a la mierda, es por eso. No więc były też tortury, były też inne tego typu nieprzyjemne rzeczy, o których już nikt nie chciał pamiętać. Nikt nie chciał pamiętać tak bardzo, że w 82 roku sam Jan Paweł II, święty i wielki, przyjechał do Gwinei Równikowej, z Obiangiem się obściskiwał i głosił dobrą nowinę. W każdym razie z Obiangiem spotykali się wszyscy wielcy tego świata. Pierwszym w ogóle był król Hiszpanii Carlos, który przyjechał tam, że na 3-dniową wizytę, jeszcze w grudniu 79 roku, zaraz po przewrocie wojskowym, tak jakby chciał się upewnić, że Gwinea Równikowa dalej będzie dobrze żyć z Hiszpanią. No i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że w trakcie tej 3-dniowej wizyty był potężny bankiet z królem i w trakcie tego bankietu wyszła bardzo nieprzyjemna historia, ponieważ ludzie ustawili się wokół Pałacu Prezydenckiego, żeby dostać żarcie z tego bankietu, jakieś resztki. No i nie dostawali tych resztek dosyć długo i zaczęli tam się wkurzać. Wybuchły z tego zamieszki, wyjechała policja, było ostro pałowane, a król stwierdził, że dobra, już wystarczy i poleciał sobie do Hiszpanii. Bo to były takie czasy, moi drodzy, że w Gwinei Równikowej władza miała wszystko, chociaż nie było tego dużo, a zwykli ludzie nie mieli absolutnie nic. Włącznie z tym, że jak donosił New York Times w artykule z 79 roku, even for richer residents, running water is considered to be a luxury. Czyli mówiąc po cebulantku, nawet dla bogatszych obywateli bieżąca woda jest uznawana za luksus. No i wyobraźcie sobie, że w 1981 roku, kiedy Gwinea Równikowa sięgnęła absolutnego dna, to znaczy Obiang już przejął władzę, jeszcze nie zdążył niczego zreformować, ludzie dalej uciekali z kraju, bo tam nie było absolutnie nic, PKB całej Gwinei Równikowej spadło do 40, a nawet 36 dokładnie milionów dolarów rocznie. 36 milionów dolarów rocznie na, no, powiedzmy 300 tysięcy mieszkańców, bo tyle oficjalnie tam było zarejestrowane, chociaż w praktyce to oni przecież pouciekali w dużej części, daje nam to 120 dolarów PKB na głowę mieszkańca rocznie. 120 dolarów. Czyli porównując to z PRL-em, nie z dzisiejszą Polską, tylko z PRL-em, całe państwo, cała Gwina Równikowa miała gospodarkę, która produkowała dobra i usługi o wartości tej samej, jakie produkowane były w PRL-u w małym powiatowym mieście. Tego typu historia. Gdyby to porównać do dzisiejszej sytuacji polskiej gospodarki, to tak jakbyście mieli dużą wieś, taką około 2000 ludzi. To było całe PKB ćwierćmilionowego państwa. No i w tymże kraju nie było bieżącej wody, lekarzy, większość ludzi była analfabetami, nie było prądu. W całym kraju nie było prądu, bo nie było elektrowni, nie było generalnie nic. I Teodoro Obiang nic z tym nie robił, no bo co miał zrobić? Po pierwsze, co miał zrobić, jak tylko torturować potrafił, tudzież można by sparafrazować psy, co ja teraz będę robić, jak tylko przesłuchiwać potrafię, a po drugie, nie było hajsu. Oczywiście, społeczność międzynarodowa rzuciła się do pomocy, tak maleńki kraj, niewielkie pieniądze są potrzebne, żeby mu pomóc. Gwina Równikowa zaczęła dostawać pożyczki, tylko te pożyczki niewiele zmieniły w życiu normalnych ludzi. Dziwnym trafem. I kulało się to tak bardzo słabo. W ogóle, jeżeli chodzi o gospodarkę, to wyobraźcie sobie, że jeszcze w ostatnim roku hiszpańskiej Gwinei, w 68, Gwinea wyeksportowała 40 tysięcy ton kakao. To był jej główny eksport. 40 tysięcy ton kakao. Na przełomie lat 80. i 90., a więc po dekadzie rządów Teodoro Obianga, Gwinea Równikowa eksportowała 6,5 tysiąca ton kakao. Czyli 6 razy mniej niż 20 lat wcześniej. W takiej zapaści była gospodarka Gwinei Równikowej. Dość powiedzieć, że niewiele więcej ona produkowała niż kakao, drewno i w sumie tyle, nie? No. I wydawało się, że wszystko będzie się kulało tak dalej, będzie absolutna bieda, absolutny po prostu bałagan, burdel, nic tam nie było. No ale znaleziono w 95 roku ropę naftową u brzeży Gwinei Równikowej. I to wszyściutko się zmieniło, od początku do końca. Znaczy, tylko dla Teodoro Obianga i jego kolegów, bo dla zwykłych ludzi nie. No ale o tym zaraz wam powiem. W każdym razie sytuacja jest taka, że do tego 95 roku było absolutnie zero wzrostu gospodarczego w Gwinei Równikowej. W sensie PKB na papierze rosło, bo przybywało ludzi. I tylko tyle. Natomiast jak odkryto ropę naftową, to się zaraz zjechały wielkie koncerny i zaraz każdy chciał mieć z Teodoro Obiangiem fotki, się z nim spotykać i robić deale, no bo ropa to jest dobra rzecz. No i nagle się okazało, że Teodoro Obiang, z którym do tej pory widział się tylko papież, Kim Jong-il i Fidel Castro, no i król hiszpański oczywiście, nagle stał się bardzo popularnym człowiekiem. No i Teodoro Obiang ma zdjęcia z Condoleezą Rice, z prezydentem Brazylii Lula da Silva, z Barackiem Obamą ma zdjęcie. Ciekawe, czy Barack Obama wiedział, że robi sobie zdjęcie razem z gościem, który 30 lat wcześniej torturował ludzi w więzieniu. Nie wiem, może nie wiedział, ale wiedzieć powinien, skoro ja to wiem. Zdjęcie miał z wszystkimi wielkimi tego świata, szanowanym przywódcą, prawda, na 6. czy 7. prezydenckiej kadencji. Nikomu nie przeszkadza, że jesteś dyktatorem, jeżeli masz ropę. Nie masz ropy, to nagle bycie dyktatorem jest B. Taka tutaj moja drobna uwaga złośliwa a propos sytuacji na świecie. W tej chwili eksport różnych dóbr z Gwinei Równikowej wygląda w ten sposób. Do niedawna ponad połowę eksportu to była kakao, a reszta to były takie rzeczy jak drewno oraz kawa. Natomiast w tej chwili 70% to jest ropa naftowa, nieprzetworzona, bo Gwinea Równikowa nie ma przemysłu, po prostu pompuje z podziemi i sprzedaje, a właściwie sprzedaje koncesję na pompowanie z podziemi, tak właściwie, i z podziemi, spod dna oceanu oczywiście. 20% to jest gaz, a reszta to są jakieś tam inne rzeczy, w tym 4% drewno, nieprzetworzone znowu, i różnego rodzaju alkohole 6%. Procent. W sensie czysty alkohol techniczny mam tu na myśli. Więc no, 99
9% eksportu Gwinei Równikowej to są nieprzetworzone surowce. I to chyba najlepiej pokazuje, jaki jest stan gospodarki tego kraju w ćwierć wieku po odkryciu ropy naftowej. No, już prawie 30 lat. No i na co te pieniądze poszły? Więc według wyliczeń ONZ-u 70% mieszkańców Gwinei Równikowej żyje w ubóstwie. W sensie, że ten, poniżej tego tam dolara 90 na dzień, nie? Przy czym Gwinea Równikowa jest trzecim największym producentem ropy naftowej w Afryce, po Angolii i Nigerii, i jest przy okazji według PKB na głowę mieszkańca, zdaje się, drugim najbogatszym po Seszelach krajem Afryki, czy już teraz nawet najbogatszym krajem Afryki, na papierze, bo eksportuje tyle ropy, że ma takie duże PKB. Jednak te pieniądze w ogóle nie docierają do ludzi. ONZ policzył tak, że właściwie oszacował, bo to jest guesstimate, że 5% przychodów ze sprzedaży ropy naftowej trafia do społeczeństwa gwinejskiego. 95% gdzieś znika. Nie wiadomo gdzie. Gdzie to może znikać? A może na przykład w Paryżu jest część tych pieniędzy, gdzie znajduje się warta 100 milionów euro willa należąca do rodziny prezydenta, o której się zrobiło głośno, jak francuskie służby podatkowe tam weszły. Może pieniądze te są w posiadłościach na Florydzie, które także należą do rodziny prezydenta. Może pieniądze te są gdzieś wśród całej serii drogich fur, z którymi zdjęcia sobie robi syn prezydenta. I w ogóle syn prezydenta w tej całej historii jest dosyć ważną postacią, ponieważ syn prezydenta, Teddy Obiang, który to, wyobraźcie sobie, ma Instagrama, więc możecie zobaczyć jego ściumasosu. Kościół pędza swoje dnie na lataniu prywatnymi samolotami, jeżdżeniu drogimi furami i odwiedzaniu różnych bardzo, bardzo drogich miejsc. Wszystko to wrzuca na Instagrama i wszystko to wrzuca na Instagrama człowiek, który jest wiceprezydentem kraju, w którym 70% ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, gdzie co 12 dziecko nie dożywa do 5 roku życia, bo nie ma opieki zdrowotnej. W kraju, w którym przewidywana średnia długość życia to jest 60 lat i generalnie pośród wszystkich innych jakby wyznaczników, czy to zagrożenia epidemiologicznego, czy umiejętności pisania i czytania, czy śmiertelności niemowląt, średniej długości życia, jakości życia, Human Development Index i wszystkich tych innych wskaźników, Gwinea Równikowa znajduje się z grubsza w tym samym miejscu, no ciut powyżej najbiedniejszych krajów świata, znajdujących się oczywiście w Afryce Subsaharyjskiej. I wiceprezydent tego kraju, syn swojego kochanego tatusia, codziennie albo co drugi dzień wrzuca na swojego Instagrama zdjęcia z drogimi furami. Just saying. Oficjalnie przy okazji zarabiając kilka tysięcy euro miesięcznie. Równowartość kilku tysięcy euro miesięcznie. No, więc Teodoro Obiang Mangue, bo tak się nazywa syn prezydenta, latek ma w tej chwili 54, jest wiceprezydentem od 2016 roku, no i jak najbardziej będzie przejmować schedę po tatusiu, jak tylko tatuś kopnie w kalendarz, a kopnąć może niedługo, jak już mówiłem, bo latek ma 80. W każdym razie, tenże Teodoro Obiang, z którym się wielcy tego świata spotykają w ścisku, jak gdyby nigdy nic, który to sprzeniewierza jakieś kosmiczne pieniądze, których nie da się nigdzie wyśledzić, który nigdzie, że tak powiem, nie da się udowodnić, że te pieniądze w ogóle chociaż w części trafiają do swoich ludzi, stwierdził w 2011 roku, że zbuduje sobie nową stolicę, bo brakowało mu wielkich, gargantuicznych pomysłów, a jak już wam powtarzałem stukrotnie, wielkie projekty infrastrukturalne są doskonałe do tego, żeby defraudować ogromne sumy pieniędzy. Z tej prostej przyczyny, że trzeba zbudować drogę może zbudować ta firma albo inna, więc niech ją zbuduje firma mojego kolegi, kolega zarobi, kolega będzie wierny i posłuszny, a droga i tak powstanie, a to, że powstanie 10-krotnie drożej, to już nikogo nie obchodzi. No i w ten sposób powstaje Ciudad de la Paz, czyli miasto pokoju, położone w centralnej części, tej kontynentalnej części Gwinei Równikowej, jak wam wspomniałem w poprzednim odcinku, Gwinea Równikowa składa się z trzech kawałków, czyli tej dużej, największej części kontynentalnej, wyspy, na której jest stolica i maleńkiej wyspy, na której nic ciekawego się nie dzieje. Ponieważ na tej wyspie ze stolicą
historycznie dominowała ludność Bubi, a większość ludności kraju, 85%, stanowią Fangowie i obaj prezydenci Fangami jak najbardziej są. No to on stwierdził, że przeniesie stolicę na kontynent. Tu w ramach tego samego ruchu, który był na przykład w Brazylii, czy w Nigerii, czy w Tanzanii, żeby przenieść stolicę w głąb kraju, żeby była na środku kraju, a nie żeby była gdzieś tam na wybrzeżu jako relikt czasów kolonialnych, no a przy okazji można przytulić w pytę sosu. W związku z tym stolica się buduje, od 2011 roku trwało projektowanie, w 2017 roku oficjalnie rząd się przeniósł do nowej stolicy, przy czym czy Teodoro Obiang tam bywa często czy nieczęsto, to do końca nie wiadomo, bo on zajęty jest bardzo lataniem w różne dziwne miejsca, a jego synek to już w ogóle. W każdym razie Ciudad de la Paz oficjalnie funkcjonuje jako miasto, aczkolwiek z tego, co widziałem na zdjęciach, bo ciężko się tam dostać, bo ciężko jest w ogóle wizę do Gwinei Równikowej, to tego tam miasta za dużo nie postawili. No, mieszka kilka tysięcy urzędników i tyle. Jest to taka przecinka na środku dżungli. No, więc jak już się przenosi stolicę i zarabia się dużo hajsu, wycina się opozycję dosłownie z list wyborczych, a także fizycznie ją eliminuje. Opozycja gwinejska najczęściej siedzi sobie w Madrycie i z tego Madrytu może tylko utyskiwać, że nie mogą działać i nie mają prawa do niczego. Prowadzi się egzekucje i tak dalej. Rządzić można długo, nawet bardzo długo. A jak się to skończy, no to wzorem sąsiedniego Gabonu władzę przejmie synek. Zresztą można też powiedzieć wzorem Korei Północnej, bo Gwinea Równikowa od Korei Północnej różni się niewiele. W obu krajach nie ma wolności słowa, w obu krajach nie ma wolności politycznych, w obu krajach eliminuje się opozycję, w obu krajach rządzi od lat ten sam człowiek albo ta sama rodzina, może szerzej mówiąc. W obu krajach wybory to jest żart, bo tak, w Korei Północnej są organizowane wybory i w obu krajach wiadomo, jakby ktoś miał wątpliwości, co się będzie działo jutro i pojutrze i tak dalej. W każdym razie Korea Północna ma bardzo bliskie związki z Gwineą Równikową. Jak mówiłem, był to jeden z niewielu krajów, który utrzymywał ciepłe relacje z Gwineą Równikową i Teodoro Obiang na urodziny do Kim Jong-ila jeździł. Zresztą jest więcej historii, ale to później. W każdym razie, kończąc ten przydługi rant na sytuację na świecie, Gwinea Równikowa jest idealnym i najbardziej jaskrawym przykładem kraju, który funkcjonuje sobie, nie jest niepokojony przez społeczność międzynarodową, bo ma ropę, a w związku z tym, że ma ropę i nie ma żadnych ambicji, żeby atakować sąsiednie kraje, to, czy ten kraj jest demokratyczny, czy opozycję się zamyka w więzieniach i morduje, czy też nie, nikogo już nie obchodzi, bo nikt się w to pakować nie będzie. Więc jak następnym razem usłyszycie o niedostatkach demokracji, o eksporcie demokracji gdziekolwiek, o tego typu rzeczach, to pamiętajcie, że jest sobie taka Gwinea Równikowa, która sprzedaje ropę i nikt się do jej demokratycznych mechanizmów zbyt głośno nie przyczepia. A sama Gwinea Równikowa jak najbardziej twierdzi, że demokratyczna jest, bo przecież ma rządzącą partię, która nazywa się Demokratyczną Partią Gwinei Równikowej. I to jest też świetny przykład tego, że to, że partia się nazywa, że jest demokratyczna albo sprawiedliwa, albo liberalna, tak dalej, to wcale nie musi znaczyć, że tak jest w istocie. No i w tym miejscu dochodzimy do ostatniej, najważniejszej sprawy. Czy Gwinei Równikowej lepiej się żyje teraz, bez hiszpańskich kolonialistów, którzy ten kraj wyzyskiwali? Czy lepiej im się żyło, jak Hiszpanie rządzili Gwineą Równikową i nie miała ona dyktatorów, tych czy innych, tego bratanka czy jego wuja? Ja szczerze mówiąc nie wiem, ale jak patrzę na to, w jaki sposób sobie poczyna Teodoro Obiang i w jaki sposób poczynał sobie jego trzepnięty wujek, który zrujnował ten kraj totalnie, to mam wątpliwości. Jedno jest pewne, plan Hiszpanów, żeby nie kształcić tubylczej ludności, nie pozwalać im się uczyć, nie wykształcać lokalnej klasy urzędniczej, inteligencji i ludzi, którzy by w ogóle mieli zarządzać tym krajem, i żeby przekazać władzę w ręce możliwie jak najgłupszych, którzy będą kontrolowani, wyszedł wybornie, zupełnie jak Brytyjczykom w Ugandzie na przykład. No ale temat kolonializmu i dekolonizacji jest osobna historia, a apologeci afrykańskich dyktatorów, których bardzo wielu pojawia się w czasopismach poświęconych Afryce, szczególnie tych anglojęzycznych, gdzie w większości piszą afrykańscy autorzy, mówią, że bieda i chaos w ich krajach to jest wszystko spadek po kolonializmie. Może, tylko chciałbym zauważyć, że większość mieszkańców Gwinei Równikowej kolonializmu nie pamięta, a ich prezydent i owszem. I w 27 lat, od kiedy wydobywana jest tam ropa naftowa, można było z tego kraju zrobić Dubaj. No, ale tak się nie stało. W tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.